Pani de Villefort, siedząc na otomanie, przerzucała niecierpliwie gazety i periodyki, które swawolny Edwardek wyrywał jej tymczasem z rąk i darł na strzępy. Była gotowa do wyjścia, kapelusz leżał na fotelu, włożyła już rękawiczki. — A, to ty, mój mężu! — ozwała się spokojnie, tonem jak najnaturalniejszym. — O Boże, jakiś ty blady! Znowu pracowałeś całą noc. I dlaczego nie przyszedłeś na śniadanie? No i jak zabierasz mnie, czy mam pojechać osobno z Edwardkiem? Jak widzimy, pani de Villefort zasypała męża pytaniami, by uzyskać odpowiedź, lecz pan de Villefort, zimny jak posąg, milczał. — Edziu! — ozwał się spoglądając rozkazująco na chłopca. — Pobaw się, kochaneczku, w salonie, bo ja muszę pomówić z mamą. Pani de Villefort zadrżała. Ten chłód, stanowczy ton i cały ten dziwaczny wstęp nie wróżyły nic dobrego. Edwardek spojrzał na matkę, ale że pani de Villefort nie powtórzyła rozkazu męża, chłopiec począł ucinać główki ołowianym żołnierzom.
— Słyszałeś, Edziu? — krzyknął pan de Villefort tak ostro, że chłopiec aż podskoczył. — Wynoś się!
Chłopak, nieprzywykły do takiego traktowania, zerwał się i zbladł. Trudno powiedzieć, czy ze złości, czy ze strachu. Ojciec objął go i rzekł, całując w czoło. — No idź już, dziecinko, idź! Edwardek wyszedł. Pan de Villefort zamknął za nim drzwi na klucz. — Na miłość boską, co się stało? — zapytała pani de Villefort, starając się przeniknąć męża spojrzeniem, które zapadało na dno duszy. Uśmiechnęła się blado, lecz jego chłód zmroził ten uśmiech.
— Gdzie chowasz pani truciznę, którą posługujesz się zazwyczaj?
— wycedził, nie czyniąc żadnych wstępów, Villefort. Pani de Villefort poczuła się jak skowronek, gdy kania zacieśnia nad jego głową mordercze kręgi. Pobladła śmiertelnie, ni to westchnienie, ni to jęk wyrwał jej się z piersi. — Nie, nie, nie rozumiem cię, mój mężu. Zerwała się w paroksyzmie trwogi, a po chwili drugi paroksyzm, podobny, tylko silniejszy, powalił ją na otomanę.
— Pytam panią —
powtórzył Villefort z absolutnym spokojem — gdzie chowasz truciznę, którą zabiłaś państwa de Saint-Meran, Barua i Walentynę? — Czy ty wiesz, mój mężu, co mówisz? — zapytała pani de Villefort, składając ręce.
— Nie pytaj pani, ale odpowiadaj.
— Czy mam odpowiedzieć mężowi, czy prokuratorowi? — wybełkotała pani de Villefort.
— Prokuratorowi, łaskawa pani!
Przerazić się było można bladością tej kobiety. Udręką malującą się w jej oczach i drżeniem całego jej ciała. — O mój mężu! — wyszeptała. — I to wszystko.
— Nie odpowiadasz, pani! — krzyknął groźnie Villefort.
I dorzucił z uśmiechem okrutniejszym jeszcze niż jego gniew. — I co prawda nie zaprzeczasz! — drgnęła.
I nie możesz pani zaprzeczać, dodał wyciągając rękę, jak gdyby miał aresztować żonę. Popełniłaś kilka tych zbrodni z bezwstydem i zręcznie, ale ta zręczność zmyliła tylko ludzi, którzy mogliby być ślepi, ponieważ cię kochają. Już po śmierci pani de Saint-Meran wiedziałem, że truciciel jest w domu, gdyż ostrzegł mnie pan d'Avrigny. Po śmierci Barua, niech Bóg mi to przebaczy, zacząłem podejrzewać anioła. Podejrzliwość tkwi bowiem w mojej naturze, ale gdy umarła Walentyna, nie miałem już cienia wątpliwości i nie ja jeden. Obecnie o twojej zbrodni wiedzą dwie osoby, ale posądza cię wielu i wkrótce dowie się o niej świat. A jak mówiłem pani, zwraca się do ciebie nie mąż, ale sędzia!
Pani de Villefort ukryła twarz w dłoniach.
— Błagam cię, mój mężu — wybełkotała — nie dowierzaj pozorom. — Czyżbyś pani była tchórzliwa?
— zawołał ze wzgardą Villefort.
— Owszem, zauważyłem już dawno, że truciciele są tchórzami. Czyżbyś pani była tchórzliwa, ty, co patrzyłaś z ohydnym spokojem na śmierć dwojga starców i młodziutkiej dziewczyny, których zamordowałaś?
— o mój mężu,
czyżbyś pani była tchórzliwa? — ciągnął Villefort z rosnącym gniewem. Ty, która liczyłaś minuty, gdy czworo ludzi konało. Ty, która ułożyłaś plan piekielny i preparowałaś haniebne mikstury z zadziwiającą dokładnością i wprawą. Czyżbyś pani, która obliczyłaś wszystko tak dokładnie, zapomniała o jednym, to znaczy o tym, dokąd zajdziesz, jeśli wyda się twoja zbrodnia? — O nie! Musiałaś pani wszystko przewidzieć, a więc i przygotowałaś truciznę jeszcze subtelniejszą, łagodniejszą i pewniejszą. Truciznę, dzięki której uniknęłabyś zasłużonej kary. Uczyniłaś to, tak się przynajmniej spodziewam. Pani de Villefort załamała ręce i padła na kolana. A widzę, że się pani przyznajesz, ale kto przyzna się dopiero sędziom? Kto przyzna się w ostatnim momencie? Kto przyzna się, nie mając innego wyjścia, nie umniejsza swojej winy i nie umniejsza sobie kary?
Kary?
Zawołała pani de Villefort. Drugi raz już wspomniałeś o karze.
Oczywiście.
Czy myślałaś pani, że cztery zbrodnie ujdą ci na sucho? Czy myślałaś pani, że unikniesz kary jako małżonka człowieka, który kar się domaga? O nie, moja pani, trucicielka kimkolwiek byłaby, pójdzie na szafot, jeśli, jak to powiedziałem, nie zachowa dla siebie paru kropel najskuteczniejszej trucizny.
Pani de Villefort krzyknęła rozdzierająco. Przemożny, ohydny strach owładnął jej zmienionym licem.
— O, nie lękaj się pani rusztowania — powiedział prokurator. — Nie chcę twojej hańby, ponieważ spadłaby ona i na mnie.
— Nie, jeśli pani zrozumiałaś mnie, pojmiesz na pewno, że nie możesz zginąć na szafocie.
— Nie zrozumiałam, co właściwie masz na myśli, mój mężu — wybełkotała, całkiem zdruzgotana.
— To, że małżonka najwyższego godnością sądownika okolicy — nie okryje hańbą nieskazitelnego nazwiska, nie zbezcześci zarówno swojego męża, jak i dziecka.
O nie, nie.
A zatem pani dziękuję ci za ten dobry uczynek.
Za co mi dziękujesz?
Za to, coś pani powiedziała.
A cóż ja powiedziałam? W głowie mi się mąci, nic już nie rozumiem, o Boże, Boże.
Zerwała się. Włosy miała w nieładzie, piana wystąpiła jej na wargi. Nie odpowiedziałaś pani na pytanie, które zadałem wchodząc. Gdzie jest trucizna, którą posługujesz się zazwyczaj?
Pani de Villefort zacisnęła kurczowo ręce, wznosząc je do góry.
Nie, nie, krzyknęła. Tego ty nie chcesz.
Nie chcę, abyś zginęła na szafocie. Zrozumiałaś pani?
Łaski.
Chcę, aby sprawiedliwości stało się zadość. Po to żyję na świecie, by karać. Dodał, patrząc płonącym wzrokiem. Każdą inną kobietę, nawet królową, oddałbym w ręce kata. Ale wobec pani będę miłosierny. Panią pytam, czy nie zachowałaś paru kropel trucizny, łagodnej w działaniu, ale piorunującej i niezawodnej?
O, przebacz, daruj mi życie.
Tchórzliwa byłaś.
Pomyśl, że jestem twoją żoną.
Jesteś trucicielką.
Błagam cię na zmiłowanie Boże.
Nie ma dla ciebie zmiłowania.
Błagam cię w imię twojej miłości.
Nie!
Błagam cię w imieniu naszego dziecka. Daruj mi ze względu na nie.
Powiadam pani, że nie daruję. Gdybym zostawił cię przy życiu, może otrułabyś pewnego dnia i nasze dziecko.
Ja miałabym otruć Edwardka.
Wykrzyknęła ta matka zaślepiona w swojej miłości, rzucając się na męża.
Ja miałabym otruć mojego Edwardka.
Śmiech straszny. Demoniczny. Śmiech wariatki skończył te słowa, przechodząc w rzężenie.
Pani de Villefort padła na kolana. Mąż podszedł do niej.
Jeśli, gdy wrócę, sprawiedliwości nie stanie się zadość, oświadczam, że sam panią oskarżę i sam oddam w ręce władz.
Słuchała drżąca, przybita, zdruzgotana. I tylko oko jej żyło, tając straszliwy ogień.
Posłuchaj pani. Będę tam dziś domagał się, aby zbrodniarza ukarano śmiercią. Jeśli zastanę panią przy życiu, spędzisz dzisiejszą noc w konsierżerii.
Pani de Villefort westchnęła. Nerwy jej nie wytrzymały, padła na ziemię. Prokuratora jakby zdjęła litość. Spojrzał na nią, nie tak surowo. Skłonił się lekko i powiedział zwolna.
Żegnam panią. Żegnam.
Pożegnanie to zadało pani de Villefort cios śmiertelny. Zemdlała. Prokurator wyszedł, a wychodząc zamknął drzwi na dwa spusty.